Wspólne czytanie w Radiu Gdańsk.
Iwona Borawska, dzień dobry. Łączymy się telefonicznie z panią Joanną Parasiewicz. Witam serdecznie. Dzień
witam
dobry.
Witam wszystkich.
Żeby porozmawiać o jej trzeciej już książce, Tancereczka, mówię już, bo pierwsza powstała rok temu, a w tym roku to jest druga. Ja tylko tytuły wymienię. Uskrzydleni, Mistyfikator i teraz mamy Tancereczkę. Ale mam nadzieję, że pod koniec tej rozmowy wspomni pani też, troszkę nam przybliży te poprzednie, bo ja przyznaję, że nie czytałam, a po Tancereczce to już bym bardzo chciała. Tym bardziej, że Tancereczka to jest powieść, której akcja rozgrywa się w roku 1938 w Berlinie, głównie, prawda, czyli tuż przed II wojną światową, a poprzednie nas jeszcze bardziej w przeszłość cofają, ale to o tym za jakiś czas. Tancereczka, Berlin 38, opowieść o dziewczynie, o tancerce żydowskiego pochodzenia. I opisuje pani ten świat, w którym nagle dogmat o czystości rasowej staje się czymś oczywistym, a to, że Żydzi są, nie będę mówić jacy, ale pod każdym względem gorsi i niezasługujący na to, żeby żyć wśród czystych rasowo ludzi, też właściwie jest czymś oczywistym i akceptowalnym. Opowiadając oczywiście losy swoich bohaterów, jest to rodzaj romansu. Jak pani weszła w ten świat Berlina i jak pani chciała właśnie pokazać to, no jak rodzi się tego rodzaju świadomość, jak działa tego rodzaju społeczeństwo, bo my tu mamy bardzo różne przykłady, prawda, z tego społeczeństwa, że tak powiem, wydobyte. Długi wstęp wiem, ale już słucham.
Otóż akcja toczy się rzeczywiście w 1938 roku w Berlinie, ale też mamy pewną scenę w Gdańsku, która jest dosyć znamienna dla tej opowieści. Natomiast genezą powstania tej książki właściwie były dwie. Pierwsza to taka, że historię Marki Freyman opowiedziała moja przedwojenna ciocia i ona we mnie dojrzewała i w pewnym momencie stwierdziłam, że dojrzałam na tyle, żebym mogła ją przekazać dalej. Natomiast coś takiego się stało. Otóż ja, ponieważ jestem pasjonatką historii i studiowałam w pewnym momencie bardzo tak pilnie nowożytną historię Niemiec i frapowało mnie jedno główne pytanie. Otóż jak to się stało, że społeczeństwo czy naród filozofów, myślicieli, ekonomistów ogarnęło zbiorowe szaleństwo, takie delirium, które pozwoliło im uwierzyć, że są rasą panów, a ich wódz jest nad człowiekiem. I konstruując tę opowieść, zależało mi na wielogłosie. To znaczy ja nie chciałam, żeby wybrzmiała tutaj perspektywa naszej tancerki, bo ona oczywiście tutaj jest główną bohaterką, natomiast oprócz Malki Freyman, oprócz naszej żydowskiej tancerki, która tańczy na deskach szkoły baletowej berlińskiej, notabene prestiżowej, mamy też szereg innych postaci, ponieważ mamy i Franka Raubera, który jest synem pułkownika niemieckiego, ale też mamy Ingrid Stern, znakomitą pływaczkę obsypywaną medalami, która wierzy w tę Trzecią Rzeszę. I mamy też całe grono osób, które na przykład pracownice fabryki proszków do pieczenia doktora Oetkera, ale też i kombatanta I wojny światowej. Na ich podstawie chciałam pokazać, jak wyglądało od strony ludzi, cywilów między innymi, takie dojrzewanie do przekonania, że świat im się należy.
To może w takim razie porozmawiajmy teraz właśnie o paniach Stern, to znaczy o Gerdzie, matce i o Ingrid, prawda? Ingrid, nieślubne dziecko. Tak. Matka rzeczywiście no, w koszmarnych warunkach przeżyła i jakoś ją wychowała. I tutaj nagle okazuje się, że ich państwo zmieniło się w taki sposób, że one się czują docenione, zauważone. Tak. Ingrid nawet kręgosłup sobie prostuje pływając, prawda? Już nie mówiąc o tym, że staje się kimś bardzo ważnym, może awansować bez wykształcenia, ocenia, ale staje się gwiazdą, staje się działaczką, staje się szefową, prawda? No, krótko mówiąc, jest to czas, który daje im poczucie godności, wręcz boskiej godności w przypadku Ingrid.
Tak, tak, dokładnie. Ponieważ matka Ingrid, jak już to zostało wspomniane na wstępie, ona była panną z dzieckiem. No i wiadomo, że w takiej konstelacji każdy by miał podgórkę. Natomiast zmieniły się na tyle okoliczności, że rzeczywiście ta opieka państwa, które nagle zainteresowało się i sierotami, i matkami, i dziećmi, które się okazały cennym zasobem dla III Rzeszy, one nagle dostały możliwość awansu społecznego i znalezienia się tam, gdzie wcześniej przed rządami nowej władzy nigdy by się nie znalazły. W związku z tym mamy rzeczywiście osoby, które zostały docenione i zauważone, one mogą więcej i nagle się okazało, że kompetencje, które mają, czyli na przykład bycie taką liderką, zaufanie wobec państwa i miłość do narodu i też taka akceptacja, okazuje się, że mogą być tutaj takim biletem w świetlaną przyszłość. Dlatego też mamy tutaj taki wielogłos, żeby pokazać, że rzeczywiście tam wszyscy mogli. No, okazało się, że...
No nie wszyscy, prawda? No nie, bo żeby jedni mogli, to drudzy musieli zniknąć. Na tym to też polegało, prawda? Ale jeszcze ci, co mogli, to nowe pokolenie wstępujące, kształcące się, uczące tego, na czym polega czystość rasowa, jak odróżnić tę rasę, która w ogóle nie powinna istnieć, prawda? Nie będę tutaj opowiadała, jest świetna lekcja przez panią opisana w tej właśnie książce. I właśnie takie poczucie jakby oczywistości takich rzeczy, że na przykład kaleka, bo mamy tutaj też bohatera z dziecięcym porażeniem mózgowym, to jest obciążenie dla społeczeństwa. To jest ktoś, kogo powinniśmy właściwie chyba, jak rozumiem, zlikwidować, prawda? I to jest przyjmowane jako oczywistość w tym pakiecie. Jesteś boginią, jesteś ważna, jesteś piękna, jesteś szefową, jesteś najlepsza. I to wszystko jest właśnie w pakiecie tego, co ona przyjmuje jako oczywistość. Ingrid, mówię teraz.
Tak. Ja też się starałam pokazać, że to też była praca u podstaw, prawda? Dlatego, że były te formacje dziecięce, które były kształtowane od małego. Oni byli wszyscy uczeni zaciekłej rywalizacji, walki, ale też mieli wbijane do głowy to, że jednostka jest niczym, a zbiorowość jest wszystkim. W związku z tym, żeby to wszystko działało i ta zbiorowość tężała w siłę, potrzebne są pewne kompetencje, które takie ujednolicenie, prawda, poprzez hasła, i poprzez pieśni, i poprzez uniformy, i poprzez to, że wszyscy mają porówno i wszyscy się też wspieramy, cały czas mówiąc o tej rasie panów, ponieważ tam też w książce przewija się ta pomoc zimowa, która była rozciągnięta na cały rok, gdzie rzeczywiście te młodzieżówki biegały z czerwonymi puszkami i zbierały, a to na kombatantów, a to na samotne matki, a to na przeróżne urodziny, imieniny i ogłoszenia III Rzeszy. W związku z tym oni w tym wszystkim uczestniczyli i ci, którzy próbowali jakoś się w ten sposób, nie wiem, zbuntować, czy nawet zadawać pytania, ponieważ oni dosyć często mieli robione ankiety dystrybuowane przez te młodzieżówki. Jeśli komuś się to nie podobało, bo rodzice na przykład dzieciaków, które uczestniczyły w Hitlerjugend, byli przeciw takim tym marszom na przykład i przeciw dogmatom, te osoby często znikały, ponieważ zostały zabierane do obozów pracy. Oni się nie wpasowywali w to społeczeństwo, w związku z tym społeczeństwo się bardzo szybko z takich osób, które kontestowały i były przeciwko, oczyszczały. I też właśnie zależało mi bardzo, żeby pokazać, że to nie było za dotknięciem jakiejś różdżki, to co się wydarzyło przed wybuchem II wojny światowej, tylko to było praca u podstaw i taka konsekwencja żelazna w tym wszystkim i praktycznie każdy etap, czy to jeśli chodzi o wiek, dojrzewanie, ale też jeśli chodzi o cały taki marketing polityczny czy propagandowy, który był, no, nasycał tą całą zbiorowość, był bardzo, bardzo konsekwentny i między innymi to też było właśnie takim czynnikiem, że stanowili całość, oni się nie bali i przede wszystkim, co też usiłowałam przekazać, oni nie mieli w sobie wątpliwości ani pytań.
To dotyczy właśnie na przykład Ingrid Stern z awansu społecznego, ale nie dotyczy Franka Raubera, chociaż widzimy go w mundurze SS, jest bardzo blisko kanclerza, bardzo ważna osoba tak naprawdę przecież. I jednocześnie no, jest to bohater romansu naszego, prawda? Tak. Ja nawet sobie pomyślałam, wie pani, Tancereczka kojarzyła mi się z bajkami Andersena. Tancereczka i Kominiarczyk, Pastereczka i Kominiarczyk i oni są tacy trochę jak z tych bajek Andersena. Tu się zresztą pojawia ta tancerka w kuli, prawda, jakaś pozytywka. To są takie porcelanowe figurki o czystych twarzach, właśnie Malka i Frank.
Tancereczka dlatego, że jak pani wspomniała, to jest takie określenie, to jest zdrobnienie i nie nazwiemy na przykład tancereczką osoby, która ma dorobek, talent i...
No, nie, to jest trochę deprecjonujące. Tancereczka, aktoreczka, to jest taka tancerka do towarzystwa.
Tak, dokładnie, nikt jej nie traktuje poważnie, prawda? W związku z tym te postaci, chciałam, żeby to były taki, jest taka kategoria w powieści Everyman, prawda? Każdy, no, czy wielu z nas mogłoby się znaleźć na ich miejscu. I teraz Frank miał tego pecha, że on rzeczywiście nie wierzył tak w tę trzecią rzeszę jak jego ojciec, bo Frank miał pasję, on chciał konstruować samochody, jego to kręciło, to go napędzało, on chciał się w tym rozwijać i pracować w zakładach Mercedesa-Benza i akurat chciał, że potoczyło się to wszystko inaczej, ktoś zauważył jego talent, tak, i ta góra stwierdziła, że no, to są te kompetencje, które się przydadzą, proszę bardzo, świetnie strzela, więc będzie trenerem, zna się na maszynach, więc nam tutaj pomoże i bardzo szybko te jego umiejętności zostały wykorzystane przez państwo. Małka z kolei była wyposażona fantastycznie przez naturę i gdyby pomyśleć w scenariuszu na przykład takim, że ona się nie rodzi w tej trzeciej rzeszy, nie ma tego pecha, tylko na przykład za oceanem, to wydawałoby się, że z takim talentem no, mogłaby podbić każdą scenę. Ale pech chciał, że raz, że i narodowość i niesprzyjające okoliczności zepchnęły ją tak naprawdę do walki o życie.
Mhm. No tu jest noc kryształowa, prawda, w tej książce, tak. I to, co się dzieje potem, więc w ogóle jej rodzina przecież znika, ginie tak naprawdę, ale ona już wcześniej jest w tej szkole dyskryminowana, szykanowana przez koleżanki. Pani opisuje kilka takich sytuacji i postaci. Jest Bastian, który może tego nie odczuwa, ale jako niepełnosprawny jest na marginesie społeczeństwa. Jest ona jako Żydówka, jest Manfred, jeśli dobrze pamiętam, w każdym razie chłopak, który jest homoseksualistą, jest cyganka Carmen, prawda?
Tak.
I na samym końcu, to nie jest chyba zdradzenie niczego, dziewczynka Giselle, która też jest sierocińca, czyli tacy odtrąceni, niechciani, porzuceni przez świat, dyskryminowani, szykanowani.
Poza burtą, prawda?
Poza burtą, tak.
I oni się muszą w jakiś sposób odnaleźć, czy świadomie, tak jak Frank i też Malka, która się przeistacza w inną osobę, czy też nieświadomie, jak Bastian, który tak naprawdę, no, on podejrzewam, że gdyby miał możliwość woli decydowania o sobie, również by postanowił o pewnych rzeczach, ale tak naprawdę oni wszyscy są wrzuceni w ten tygiel historii i próbują świadomie bądź nie przetrwać w tym wszystkim i się odnaleźć i zachować jakąś taką normalność, no, żeby żyć.
Recenzenci akcentują niejednoznaczność pani opisu. To nie jest czarno-białe i nie jest. Rzeczywiście, no mamy tu, jak już mówiłam, oficera SS, który budzi naszą najgłębszą sympatię, ale mamy też działaczy żydowskich, prawda, z podziemia, jak Jakub Finkler, niedoszły mąż Malki, który z kolei wydaje nam się człowiekiem nieuczciwym i z gruntu antypatycznym.
Tak, to też było takie pytanie, które dostawałam od osób, które recenzowały tę książkę, ale również od czytelników, że im się spodobało to, że tutaj nie ma czarno-białych postaci, że oni wszyscy są targani jakimiś namiętnościami. Mamy oczywiście Ingrid, prawda, która jest no, tutaj osobą, wydaje się nam najbardziej przekonaną do tego wszystkiego, ale też my potrafimy zrozumieć jako czytelnik, co się stało, tak od kuchni, prawda, co się zadziało, że ta dziewczyna nagle straciła głowę i ona stała się zagorzałą zwolenniczką nowego systemu. Chodziło mi też właśnie o to, żeby pokazać, że tak naprawdę to no nie wiadomo, jak my byśmy się w tym wszystkim zachowali, gdybyśmy byli też z różnych środowisk, gdybyśmy mieli różne możliwości. Dlatego też chyba nie ma tutaj takiej postaci na wskroś złych i takich naprawdę super dobrych, bo też ktoś...
O, moja babcia Rachel, Adina Pawlowa. Mnie się właśnie te panie bardzo tutaj, a chociażby Gerda, matka Ingrid, też świetna kobieta, prawda? No Gerda, trochę może bardziej kontrowersyjna jest Julia Rauber, która wydawała mi się świętą, dopóki nie poznałam dekadenckiego drugiego oblicza. Pani w ogóle otwiera takie pudełka tutaj w tym, czy nie wiem, szkatułki, że poznajemy jakąś postać, ona bierze udział w akcji i nagle, bach, dowiadujemy się o niej rzeczy różnych.
Tak, tak, bo to też jest taki element zaskoczenia, że to trochę tak jak na imieninach, jak poznajemy, prawda, nowych gości, staramy się zachowywać przyzwoicie, ubieramy się w określony sposób, po czym wracamy do naszego życia i tam jest różnie, prawda? No nie zawsze, nie wiem, ktoś umyje zęby, albo ktoś pokrzykuje na dzieci, nie ma cierpliwości, sarka i się okazuje, że no, jest człowiekiem z krwi i kości, prawda? No ideałów nie ma.
Tak czy inaczej, wszystkie te postaci tworzą właśnie taką panoramę, poznajemy ten czas, poznajemy to miejsce i towarzyszymy, kibicujemy naszym bohaterom, nie tylko tym głównym bohaterom romansu, bo to trochę jednak jest romans, ale bardzo bym chciała zapytać panią o to, w ogóle jak pani to robi, bo trzecia powieść, pierwsza ukazała się w ubiegłym roku, to byli Uskrzydleni, tak?
Napisałam ją, ponieważ przegrałam zakład. Naprawdę.
Okej. Okay. I wtedy się siada i tak 1901, balony, zeppeliny i konstruujemy samoloty. Nie, jak to
już,
było?
Już mówię. Ja miałam o tyle prościej, że mój pradziadek konstruował samoloty i był jednym z tych, którzy oblatywali te pierwsze maszyny i we mnie zawsze kiełkowało takie pytanie, jak się dowiedziałam o tych historiach rodzinnych, no jak to jest, kurczę, możliwe, że były osoby, które były na tyle śmiałe i pewne tych swoich marzeń, że rzeczywiście sięgały po ten stos osinowych desek i były w stanie tam dorzucić jakiś ten drążek do regulowania prędkości, kółka, silnik i one na tych aerodromach, ponieważ nawet nie było wtedy lotnisk, tak? Wszyscy sobie oznaczali na przykład zaorane pola, czy też jakąś tam ubitą ziemię ogniskami wieczorem, ponieważ nawet nie było lamp. To zakrawało kompletnie na czyste szaleństwo. I drugie pytanie, jakie mi się też pojawiło w głowie przy konstruowaniu uskrzydlonych, było takie, że my zupełnie tego nie doceniamy. Teraz no wystarczy wsiąść w czarter, polecieć do Egiptu, ale któż tam się zastanawia nad tym, ile istnień pochłonęło to, żeby do tego samolotu wsiąść i po prostu polecieć i traktować to jako zwykły środek komunikacji.
I machiny właśnie latające, ile się Prus o tym napisał w lalce, prawda?
Prawda.
Żeby się oderwać od ziemi. No.
Dokładnie, no. Dokładnie.
No więc to są uskrzydleni, ale to już nie tak. Do dostania chyba ta książka.
Nie, uskrzydleni można jeszcze zamówić, jest w Empiku, ale
jest.
To ona jest dostępna szeroko online i traktuje też o pierwszej wojnie światowej, która z kolei jest moim konikiem, bo pierwsza wojna światowa została zupełnie zastąpiona przez tą drugą i to ona jest takim leitmotivem i filmów, i powieści, i wszystko o tym wiemy. A ta pierwsza, no coś tam się wydarzyło, do końca nikt nie wie co, no ta cała Europa, ale dlaczego, bo przecież i król, i cesarz, i wszyscy sobie pod rękę żyli, bo oni byli rzeczywiście ze sobą skoligaceni. Natomiast to jakoś tak uciekło i zblakło przy tej drugiej wojnie, która jest właśnie takim głównym motywem hollywoodzkich produkcji. Mhm. I dlatego tak przystanęłam. I przy tych śmiałkach od osinowych desek, i przy pierwszej wojnie światowej. To byli uskrzydleni, potem był mistyfikator. Mhm, a tak. Mistyfikator zaś jest historią geniusza charakteryzacji. To jest opowieść o Wiktorze Foglu, który był albinosem, więc to też jest taka osoba, która jest troszeczkę jest inna niż to społeczeństwo. On też był z dołów społecznych. Akcja się dzieje w Lwowie, w przedwojennym Lwowie, gdzie z kolei mamy taki tygiel narodowościowy Ukraińców, Polaków, Żydów, Niemców i mamy chłopaka, który swoją pracą i talentem wymyśla eliksir do zatrzymywania czasu na skórze. I on się staje, wcześniej pracuje w teatrze, ma swojego mentora, on się staje bożyszczem, ponieważ za sprawą swojej przyjaciółki emigruje do Berlina, do dekadenckiego Berlina przed II wojną światową, który tętni tym wieczornym życiem, gdzie są kabarety, gdzie jest ta noc, która trwa cały czas i nikt nie śpi, ponieważ jest taka gorączka. No i on tutaj się staje tym bożyszczem tłumów i tam mamy też i emigrację rosyjską, ale przede wszystkim mamy takie zastanowienie się nad taką potrzebą człowieka, żeby zatrzymać młodość. I też właśnie mi zależało na tym, żeby pokazać różne potrzeby zmiany, czy to płci, czy to twarzy, czy to osobowości, które nas nakręcają, już niezależnie od tego, gdzie dzieje się akcja i w którym miejscu.
Super. Pobiegnę do księgarni, poważnie. No i teraz jeszcze tylko dodam, że jakiś czas później w tym samym Berlinie, już zupełnie innym, bo jest właśnie końcówka lat 30., rok 38., tak. Też możemy być w klubie Kitty na przykład i tak. Zobaczyć, jak tam wyglądały występy tancerek i nie tylko, i poznać naszą tancereczkę Malkę Freiman, która jest też Lulu i bardzo podobało mi się to, jak ona w gruncie rzeczy rozdwaja się wewnętrznie.
Dokładnie.
I jak Lulu mówi do Malki, czasem ją uspokaja, ma w ogóle inny charakter, inny sposób myślenia. To jest też taka rozdwojona osobowość, prawda? Bo ona jako Żydówka musi się ukrywać, dlatego.
Takie
ego alter w niej.
Tak, dokładnie, jest alter ego i ona, oczywiście Malka tego na początku nie umie i nie rozumie i też spotyka na swojej drodze osobę, która jej mówi, słuchaj, no, ty musisz założyć szpilki, musisz się zacząć malować, musisz używać perfum, ponieważ osoby, które się boją i Żydzi, którzy się ukrywają, tego nie robią. Więc ty musisz być widzialna. Musisz zakładać jaskrawe kolory i poruszać się i oddychać w zupełnie inny sposób, nauczyć się być tym, kim nie jesteś,
to
bo nie przeżyjesz w dżungli.
To wszystko w tancereczce, bo musimy już kończyć, to ja już tylko zapytam. Oczywiście ma pani 3, 4, 5 następnych powieści w rękawie, bo to tak się sypie.
Teraz kluje mi się pewna historia, którą osadzę w Warszawie i będzie już nieco bardziej współczesna, bo tutaj dotknę czasów stalinowskich. Natomiast ja mam taką straszną potrzebę, żeby czytelnika zabrać gdzieś, gdzie on nie był albo gdzie bywa rzadko. Ponieważ ja jestem pasjonatką historii i tak się staram przemycać te historyczne smaczki, żeby po lekturze mojej książki ktoś chciał pojechać do Lwowa, ktoś się zainteresował Berlinem, ktoś wziął książkę i się zastanowił, a jak to rzeczywiście z tą pierwszą wojną światową było. Także taką mam prywatną misję.
Czekamy i czytamy. Bardzo serdecznie dziękuję. Pani Anna Parasiewicz. Dziękuję. Do usłyszenia.
Wspólne czytanie w Radiu Gdańsk.